Pytać każdy może. Po 12.15 magazyn publicystyki interwencyjnej. W studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Obawiam się, że temat, który dzisiaj chcemy poruszyć, rozwieje się już jutro wraz z dotarciem do Polski podmuchów cyklonu Dieter, który przewieje powietrze pełne szkodliwych zawiesin, które przez ostatnich kilka dni utrudniały nam życie i groziły naszemu zdrowiu. Ale, proszę Państwa, problem smogu nadal pozostanie, choć może nie będzie widoczny gołym okiem, bowiem polskie powietrze jest, i trzeba to powiedzieć głośno, najgorsze w całej Europie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie szukać trucicieli? Jak z nimi walczyć? Jak monitorować jakość powietrza? Kiedy ogłaszać smogowy alert? Jak reagować, gdy z komina sąsiada snuje się duszący, bury dym? Jak zmienić przepisy, by polskie systemy grzewcze ucywilizowały się do standardów europejskich i światowych? O tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. A naszym pierwszym gościem jest pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Panie Jacku, jak w naszym województwie monitorowane jest powietrze technicznie, jak jest monitorowane i jakie są wyniki?
Podstawą sieci pomiarowej na terenie województwa są automatyczne stacje pomiarowe. Jest ich 10, one są wyposażone, każda z nich od 5 do 7 analizatorów, w zależności od potrzeb wynikających z lokalizacji. Uzupełnieniem tej stacji pomiarowych są poborniki manualne. Te określenie manualne wcale nie oznacza, że ręcznie się z nich zmienia. Nie, ręcznie wykonywane są analizy, natomiast sam pobór próbek następuje w sposób automatyczny. Kolejnym elementem, który działa na terenie naszego województwa, to są pomiary mniej intensywne, pomiary wskaźnikowe, oparte na metodach pasywnych. W przypadku 3 zanieczyszczeń benzenu mamy około 20 stanowisk na terenie województwa corocznie i w przypadku dwutlenków siarki i azotu około 100-120 stanowisk pomiarowych.
No właśnie, to jest trzon tego, co jakby bada jakość powietrza w województwie. I teraz co się składa na tę jakość powietrza? Gdy jedziemy przez Rondo Jagiellonów, bardzo często pokazuje nam się w Bydgoszczy taka świetna tablica: jakość powietrza zła, słaba, zadowalająca, dobra, bardzo dobra. Taki tam jest podział. A co naprawdę składa się na tą złą lub bardzo dobrą jakość powietrza?
Przede wszystkim 7 normowanych zanieczyszczeń. Przede wszystkim to, o czym pan wspomniał na początku, ten pył zawieszony, nieszczęsny pył zawieszony PM10, w mniejszym stopniu pył PM2,5. No i zanieczyszczenia gazowe, tlenki azotu, tlenek węgla oraz dwutlenek siarki oraz wspomniany przy metodzie pasywnej benzen. To są podstawowe wskaźniki, które normują jakość powietrza. Bardzo ważnym dla Polski wskaźnikiem jakości powietrza jest również benzopiren. To jest substancja, która jest zawarta w pyle PM10 i oznaczana w tymże pyle.
No i właśnie, kiedy spojrzymy na te globalne, europejskie wyniki, to tak jak kiedyś gospodarczo jawiliśmy się zieloną wyspą, to tak teraz, jeśli chodzi o jakość powietrza, jawimy się największym trucicielem w Europie. Tych czerwonych kropek na terenie mapy Polski jest o wiele, wiele więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.
Tak, ponad wszelką wątpliwość. To jest przede wszystkim efekt tego, że w Polsce był, jest i pewnie przez najbliższe lata będzie główny nośnik energetyczny w postaci kopalin, węgla kamiennego i brunatnego. To jest bezpośrednie zagrożenie dla jakości powietrza. Wynika to zarówno z badań prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, jak i wszystkich opracowań eksperckich.
Niech pan to głośno powie na Śląsku.
No tak, ale tak to nie jest. My tutaj używamy szkiełka. To nie jest, że nasze sympatie gdzieś są podzielone. Jesteśmy wszyscy obywatelami tego kraju i wszyscy jesteśmy narażeni na oddziaływanie pewnych czynników. Muszę jednak tutaj zaznaczyć, że te dwa elementy, o których wspomniałem, ta emisja ze źródeł energetycznych w połączeniu z emisją komunikacyjną i z emisją przemysłową, jak wynika z danych ZUS-owskich, ona w odniesieniu do zanieczyszczeń pyłowych zgonowych z roku na rok spada. Widać więc, że ten problem jest gdzieś indziej. Te gdzieś indziej to jest to, co my nazywamy emisją obszarową lub niską emisją. To jest po prostu zanieczyszczenia wprowadzane z indywidualnych palenisk domowych.
No właśnie, czyli w naszych domach bezpośrednio. I tutaj kryje się chyba główne źródło tej złej jakości powietrza, którym oddychamy. My, województwo kujawsko-pomorskie, myślę, że w świadomości wielu mieszkańców, nie tylko Polski, ale i Europy, jawimy się jako oaza zieleni, oaza czystej wody, świeżego powietrza. Mamy rezerwat biosfery UNESCO, czyli Bory Tucholskie, i wydawać by się mogło, że przyjdzie pan do studia i powie, no tak, może dotyczy innych województw, ale naszego zła jakość powietrza na pewno nie dotyczy.
Ale na pewno nie dotyczy północnej części.
I tam, gdzie Bory są.
Tam, gdzie są Bory, mamy tam swoją stację.
A jakie
stację.
Zatem mamy wyniki?
W Borach Tucholskich?
W Borach Tucholskich. Na terenie.
Dobrze. W Borach Tucholskich jest to stacja wyjątkowa, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo jest to jedyna stacja w Polsce, która bada tak zwane prekursory ozonu. To jest ponad 80 związków lotnych, związków organicznych, które przyczyniają się do powstawania ozonu troposferycznego, tego złego ozonu.
Ale tego, również, który tworzy dziurę ozonową, żebyśmy...
Nie do końca. To jest ozon troposferyczny, który zalega w dolnych warstwach atmosfery i powoduje zarówno określone skutki negatywne zdrowotne, ale również stanowi czynnik uszkadzający rośliny. To jest niestety, ten stratosferyczny to jest dobrym ozonem, ale on jest na wysokości powyżej 10 kilometrów.
Czyli na nim nie oddychamy.
Natomiast jeżeli chodzi o wyniki pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń, one w zasadzie z roku na rok pokazują generalnie ten sam obraz. Jest problem z pyłem PM10, jest problem z benzoylwapirenem. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia gazowe i wspomniane przeze mnie również dwutlenek siarki, to wyraźnie widać, że na przestrzeni ostatnich 15-20 lat te stężenia w sposób zdecydowany spadły. Na żadnej ze stacji pomiarowych nie są wykazywane przekroczenia wartości normatywnych. Jest to ponad wszelką wątpliwość to, co w połowie lat 90. się stało w samym przemyśle. Myślę tutaj jednak o likwidacji pewnych gałęzi przemysłu, takich najbardziej zanieczyszczających środowisko, zanieczyszczających atmosferę, ale również z całego procesu modernizacji, który nasz przemysł przeszedł, między innymi dzięki inicjatywie pana profesora Nowickiego, ówczesnego ministra ochrony środowiska.
Wartości normatywne to my sobie sami ustalamy, więc to może być bardzo różnie. Trzykrotnie mniejsze te wartości normatywne są na przykład u naszych węgierskich sąsiadów niż w Polsce, więc o tych przekroczeniach to różnie można na to spoglądać. Ale gdybyśmy tak spojrzeli na mapę województwa, powiedział pan tak, północ województwa, czyste płuca, a gdzie najtrudniej się oddycha?
Niestety w tych miejscowościach, które wcale nie są największe, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców.
Czyli nie Bydgoszcz, nie Toruń?
Raczej kłopoty są z tymi trochę mniejszymi aglomeracjami. Przede wszystkim, no niestety, na tą tapetę wchodzi w tej chwili Grudziądz. Cały czas jest na niej nakło. To są w tej chwili te dwie miejscowości, z którymi chyba są największe problemy.
A zatem sprawdźmy, jak to wygląda w innych, mniejszych miejscowościach. Mamy w tej chwili połączenie z panem Jarosławem Hejenkowskim z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu. Inowrocław trafił na karty tych opisów, w których się mówiło, że powietrze u was nie najlepsze. Jak to się stało?
No, wynika to z błędu. Najwyraźniej wynika to z błędu tych stacji badawczych, dlatego że wczoraj już ustaliliśmy, że na mapie znajduje się w osiedlu inowrocławskim Mątwy, znajduje się stacja badawcza, przynajmniej na mapie w Josiu znajduje się stacja badawcza, czy też to urządzenie badające jakość powietrza, które faktycznie tam się nie znajduje, gdyż na początku stycznia zostało przewiezione do Włocławka i de facto wydaje nam się i zdaje się, że pracownicy w Josiu to potwierdzają, że kiepskie wyniki, które dotyczą Inowrocławia, przynajmniej na mapie, wskazują na to, że te wyniki dotyczą Włocławka.
A więc jakby odbijać piłeczkę w drugą stronę, za chwilę mamy tutaj przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w studiu, dowiemy się, jak to jest widziane z ich strony, ale
to nie jest odbijanie piłeczki, tylko to jest potwierdzanie i podawanie tych informacji, które otrzymaliśmy z WIOŚ-u.
Ale wiem, że wy macie jako Urząd Miejski w Inowrocławiu zupełnie inne badania.
To nie są wyniki naszych badań. W ubiegłym roku w maju dotarła do nas informacja, że Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała taki bardzo szeroki raport na temat czystości powietrza. Oni badają powietrze w bardzo wielu krajach i spośród 153 polskich miast jedynie Inowrocław spełniał te wszystkie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, aby móc go określić jako zdrowe miasto i miasto o najczystszym powietrzu w Polsce.
Czyli to powiedzenie Inowrocław zdrój nadal jest aktualne?
No zdecydowanie tak, szanowni państwo, dlatego że Inowrocław bardzo inwestuje w kwestie ochrony środowiska. Wymieniamy transport na autobusy hybrydowo-elektryczne, aby w uzdrowiskowym Inowrocławiu autobusy, komunikacja miejska nie generowała spalin. Firmy inowrocławskie inwestują, te, które mają kominy, inwestują w te wszystkie urządzenia, które spowodują mniejszy wpływ spalin do powietrza. No, staramy się, Inowrocław zdrój. W dalszym ciągu to hasło obowiązuje i mamy nadzieję, że będzie w kolejnych latach coraz lepiej w tej dziedzinie.
Ale komunikacja miejska to dopiero trzeci truciciel. Pierwszym trucicielem są domki jednorodzinne i te piece, te tak zwane śmieciuchy, które są w nich instalowane. Czy w Inowrocławiu jest jakiś pomysł na to, żeby powymieniać te nieekologiczne piece na coś, co na przykład spala pelet?
Tak, staramy się z tym walczyć na kilka sposobów. Uderzyliśmy w kwestię edukacyjną. Otóż wychodzimy z założenia, że czym skorupka za młodu nasiąknie, więc wypuściliśmy taką bardzo ładną bajeczkę dla dzieciaków, żeby uzmysłowić im, czym szkodzi palenie śmieci w piecach. Taka bardzo kolorowa bajeczka dla przedszkolaków, ale wprowadziliśmy także systematyczne kontrole Straży Miejskiej. Nasi strażnicy miejscy w Inowrocławiu ostatnio przeszli nawet szkolenie, które umożliwia im pobieranie próbek z danego paleniska i sprawdzanie, czym mieszkaniec palił w swoim piecu, gdyż no, palenie śmieciami jest nagminne nie tylko w Inowrocławiu, w całej Polsce i sądzę, że to jest główny ten problem. To jest kwestia chyba edukacji i tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że trują nie tylko siebie, ale także innych.
No ale czy nie powinno być jakichś programów, trochę programów finansowego wsparcia tych, którzy chcą wymienić swoje instalacje?
I zdecydowanie taki program finansowy istnieje. Mamy od wielu lat dotacje do wymiany źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne.
I wtedy należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, jeśli chcemy dokonać takiej zmiany?
Zdecydowanie. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zajmują się tym profesjonalnie, udzielą odpowiedzi, poinformują, jakie wymogi trzeba spełnić, jakie dokumenty przedstawić i bardzo ułatwiają w tym zakresie wszelkie działania mieszkańcom Inowrocławia.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był pan Jarosław Hejenkowski z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Który powiedział, że w Inowrocławiu powietrze dobre, zdrowe i czyste, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ustawił we Włocławku tę stację i oskarża o to Inowrocław.
Może nie tak sprawa wygląda.
Pan Jacek Goszczyński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Rzeczywiście,
Środowiska.
Stacja typu Air Pontiera, więc mobilna, została w dniu 5 stycznia przeniesiona z dzielnicy Mątwy do Włocławka zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 16-20. Ale ona cały rok 2016 na terenie tej dzielnicy działała i to była inicjatywa Rady Osiedla. Jeżeli chodzi o wyniki jakości powietrza, to zalecam lekturę naszego raportu wydanego i kolportowanego również do samorządów lokalnych, gdzie znajduje się w rozdziale poświęconym monitoringowi powietrza i wynikom monitoringu powietrza prowadzony w 2015 roku taka tabela, gdzie czarno na białym jest pokazane, jak sytuacja w Inowrocławiu wygląda. Polecam lekturę tej publikacji.
A zatem możemy mówić Inowrocław zdrój?
Na pewno nie jest tak tragicznie, jak było to w latach 80. czy też 70., kiedy działała jeszcze Huta Irena, szereg zakładów przemysłowych, kiedy rzeczywiście zanieczyszczenia z indywidualnych palenic nakładały się na emisję przemysłową. Widać chociażby po tych stężeniach pyłu zawieszonego, że na naszej stacji zlokalizowanej przy ulicy Solonkowej, a więc w centrum uzdrowiska, poczynając od roku 2013, systematycznie spada. Te spadki są niewielkie, ale są. Oczywiście.
Ale są, co oznacza, że gdzieś ktoś podejmuje jakieś działania.
Na pewno to jest jeden z elementów istotnych, ale proszę również sobie zdawać sprawę, że no niestety przyroda ma szereg implikacji i wzajemnych powiązań, bardzo skomplikowanych w przypadku
powietrza. I trudno się oczyszcza?
Nie tyle, ale tych czynników wpływających na to jest bardzo wiele. Wystarczy, że mamy rok z cieplejszym sezonem grzewczym, emisja przemysłowa maleje i wówczas zanieczyszczenia powietrza są mniejsze. Nie można tego bezpośrednio nałożyć na działania dokonywane przez samorządy. Chwała im za to, że tego rodzaju decyzje podejmują, ale nie jest to bezpośrednie takie proste przełożenie działanie-reakcja.
Mam tutaj przed sobą maila, którego otrzymaliśmy od pana doktora habilitowanego Michała Zielińskiego. Bardzo dziękujemy za ten kontakt. Pan doktor pisze tak. Chciałbym zwrócić uwagę na miejsca, w których znajdują się stacje monitorujące stan powietrza w Toruniu. Żadna z tych stacji nie znajduje się w pobliżu dużych osiedli domków jednorodzinnych, generujących największe zanieczyszczenia, takich jak na przykład toruńskie Wrzosy. Powietrze w tych częściach Torunia jest po prostu fatalne, ale w żaden sposób nie znajduje to odzwierciedlenia w pomiarach i statystykach.
Nie jest tak do końca, dlatego że my jesteśmy zobligowani do lokalizacji stacji pomiarowych wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I one wyraźnie mówią i wskazują, że należy lokalizować stacje w tak zwanych hotspotach, czyli tych gorących miejscach, ale takich, gdzie liczba ludności, która była narażona na negatywne oddziaływania zdrowotne, jest największa. W związku z tym rozumiem problem i znany jest nam problem osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, między innymi Wrzosy. Dlatego staramy się uzupełnić to tymi metodami, o których wspomniałem na początek. Tam przez szereg lat były ustanowione pomiary pasywne. Tlenków i dwutlenku, tlenków azotu i dwutlenku siarki. W tej chwili mamy zaplanowane na kolejne cykle pomiarowe postawienie pełnozakresowej stacji pomiarowej na stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy ulicy Starczykowej.
A więc to się zmienia, te ulokowania tych stacji w zależności od potrzeb, jakie się rodzą. Ja powiedziałem, że przyjdzie do Polski cyklon Dieter, że to wszystko zostanie przedmuchane. To też nie do końca prawda, bo to, że my nie odczuwamy, że dusi nas to powietrze, którym oddychamy, tak jak to było przez ostatnie kilka dni, to nie znaczy, że to powietrze jest kryształowo czyste.
Absolutnie tak. Ten sezon grzewczy jednak wyraźnie pokazuje, że w zasadzie większość badanych, kontrolowanych wskaźników wykazuje wyraźną tendencję do wzrostu w momencie rozpoczęcia się cyklu grzewczego.
No i to bardzo łatwo zaobserwować, od chociażby wyjeżdżając z Bydgoszczy i trafiając na takie dość duże skupiska ludności. Kiedy jedziemy przez Białe Błoto, to wjeżdżamy po prostu jak w angielską mgłę wieczorem. To samo w Osielsku. Są takie po prostu te osiedla podmiejskie, gdzie ludzie to traktują jako sypialnie. Tam mają te domki, tam ogrzewają. I my jesteśmy właśnie, proszę państwa, nie przemysł, nie wielkie instalacje przemysłowe, nie transport głównym trucicielem, tylko my sami nawzajem siebie trujemy. A dlaczego? Bo instalujemy tanie i złe piece. O czym za chwilę. Pan Antoni Wróblewski o technice grzewczej i sanitarnej wie wszystko, bo jest właśnie specjalistą z tej dziedziny. Panie Antoni, jakie mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w domkach jednorodzinnych montują sobie teraz instalacje grzewcze? Czy to są takie instalacje typu koza, gdzie można spalić wszystko? Czy to są już jakieś takie bardziej wydajne piece i pompy, które także po części chronią środowisko?
Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, to jest problem złożony. Większość w naszym kraju ogrzewania to jest ogrzewanie węglowe. No, nie mamy się co czarować. Nie wyeliminujemy tego od razu. Większość ludzi kupuje tak zwane śmieciuchy, czyli kotły wszystkopalne na paliwo stałe, gdzie można palić węgiel, miał. I oczywiście śmieci spalają. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, a żeby to wyeliminować, pilnować, trzeba udogodnić ludziom zakup nowocześniejszych i ekologiczniejszych kotłów. A najwięcej kupowanych teraz kotłów, oprócz tych śmieciuchów, tych wszystkopalnych, to ekogroszek.
Czyli także paliwo nie najbardziej ekologiczne.
No jest to węgiel, jest to niestety węgiel. Ukazały się kotły klasy piątej, które mają minimalną wypływ nieczystości do atmosfery. Są to kotły w miarę ekologiczne, ale też za tym idzie cena. Nie każdego w kraju stać na wydatek około 8, 9 czy 10 tysięcy złotych, prawda?
W porównaniu z takim kotłem śmieciuchem to ile
to jest? Są to ceny od 1500 wzwyż, to każdego stać na taki kocioł.
Każdego stać, a później nas nie stać na powietrze, którym oddychamy.
No dokładnie, dlatego cieszy mnie też to, że zauważam większość, mimo ceny ludzie zdają sobie sprawę, że ekologia jest najważniejsza, że powietrze, którym oddychamy, musi być czyste. Żeby były dotacje w krajach sąsiednich, w Niemczech czy w Szwecji, gdzie na tym... Już nie mówię, to przykładowo mówię w tych krajach, gdzie naprawdę jest nacisk na ekologię, nie sprzedaje się kotów nieekologicznych.
W ogóle nie ma w sprzedaży. Ja wiem, że Szwecja kiedyś była krajem, który był bardzo zanieczyszczony i oni zdecydowanie przecięli ten problem, likwidując kotły węglowe.
Dokładnie i coraz więcej, powiem panu szczerze, że nawet ja sam sprzedaję dużo kotłów na teren Szwecji do krajów skandynawskich z tego względu, że instalatorzy, którzy kiedyś pracowali w kraju, pracują teraz tam i zachęcają do kupna tych kotłów.
Szkoda, że Szwedów, a nie Polaków.
Dokładnie, w szczególności dużo idzie kotłów, proszę pana, litewskiej produkcji Stropowa. Są to kotły, które opalane są drewnem i węglem, ale dochodzi tam do swoistego zgazowania.
Czyli mają jakieś zabezpieczenie, tak?
Dokładnie. Kotły te pracują na 80 stopniach przy spalaniu węgla i 70 przy spalaniu drewna, opału drewnianego. Doszli do tego, że takie warstwowe spalanie czy węgla utrzymuje się przez 7-8 dni, a drzewa do 35 godzin.
Czyli jest po prostu takim spalaniem bardzo ekonomicznym, więc musimy zwracać uwagę i na ekonomię, i na wydajność ciepła, a jednocześnie na ekologię.
Dokładnie.
O technikach grzewczych rozmawialiśmy z panem Antonim Wróblewskim. Dziękuję panu za te informacje.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
A więc odnoszę trochę wrażenie, że jesteśmy na takim opałowym, dzikim zachodzie. Są do dyspozycji piece, które są ekologiczne, są do dyspozycji materiały grzewcze, substancje grzewcze, które są ekologiczne, a u nas hulaj dusza piekła nie ma. Można instalować sobie śmieciucha, można palić w nim wszystkim, a te, które są nam dostarczane materiały, czyli ów węgiel, ów miał, ów groszek, nie podlegają żadnym normom.
Nie do końca można palić wszystkim, bo przepisy prawa wyraźnie zabraniają spalania odpadów komunalnych i jakichkolwiek innych, poza instalacjami do tego przeznaczonymi. W związku z tym Straż Miejska, o której tutaj wspomniano przy okazji Inowrocławia, ma podstawę prawną do egzekwowania przepisów. W przypadku natomiast wymiany tych starych, nieekologicznych kotłów węglowych, wydaje mi się, że ten problem w przypadku dużych miast jednak polega na czymś innym, na możliwie objęciu szerokiego grona mieszkańców, zwłaszcza w tych starszych dzielnicach, jednak centralną siecią ciepłowniczą.
No czyli dla przykładu całe Bocianowo podłączamy do jednej ciepłowni i ona jest inwestycją miejską.
Tak jest, dokładnie tak to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że te duże źródła energetyczne, energetyki komunalnej, energetyki z sektora bytowego muszą być wyposażone w urządzenia oczyszczające. Podlegają kontroli zarówno Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i automonitoringowi, który też jest kontrolowany przez naszych kontrolerów. I tutaj ten problem w zasadzie zanieczyszczenia powietrza z dużych źródeł energetycznych w sposób definitywny został rozwiązany. Problem jest tkwi cały czas w tej niestety niskiej emisji, pozostającej rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakość wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, poza jakąkolwiek kontrolą, bo nie ma na to przepisów prawa.
Powiedział pan, że nie wolno spalać wszystkiego, a przede wszystkim nie wolno spalać śmieci. Myślę, że wielu słuchaczy uśmiechnęło się wtedy pod nosem, bo wie, co leci z choćby komina sąsiada. Mają na pewno państwo jakieś swoje spostrzeżenia w tej materii. Nasz numer telefonu 52 345 50 90. Jak zareagować, kiedy nagle z komina naszego sąsiada wali bury, duszący dym? Wiemy, że zaczyna palić czymś takim, że przestajemy mieć możliwość swobodnego oddychania.
Nie chciałbym państwu udzielać tak zwanych dobrych rad, ale ze swojej praktyki, z rozmów ze znajomymi, którzy również ten problem zgłaszają i rozmawiamy na ten temat, wydaje mi się, że pierwszym krokiem, który powinien przy wystąpieniu tego rodzaju problemach, które należałoby poczynić, to po prostu porozmawianie z tym sąsiadem, bo być może nie zdaje sobie on sprawy z tego, co czyni.
No, nie do końca bym się z tym zgodził, bo on kupił ekogroszek. Ten ekogroszek jest fatalnej jakości, ale on jest dostępny, legalny na rynku. On ma bardzo legalny piec do spalania tego i nie popełnił żadnego wykroczenia.
Wszystko jest lege artis, tylko warto sobie uświadomić, i to też wspomniano przy okazji Inowrocławia, o tak zwanej edukacji ekologicznej. W tych niskich temperaturach, które są osiągane w tych piecach, spalanie tego rodzaju słabej jakości paliwa, nie daj Boże śmieci, powoduje zwiększoną emisję tych najbardziej szkodliwych związków. W przypadku plastików to są związki chlorowcowo-pochodne.
To czuć chemią po prostu.
Tak, to czuć chemią. Na moim osiedlu również miałem takiego klienta namierzonego. Udało mi się z nim porozmawiać. Na szczęście chyba się dogadaliśmy, bo od zeszłego roku ten problem w przypadku ulicy Morskiej.
Choć wydaje mi się, że nie zawsze jest to kwestia dogadania, bo przecież mamy sąsiadów, którzy nie są czasami bardzo mocni ekonomicznie i nie mogą sobie od tak w jeden sezon wymienić swojego ogrzewania na takie, które by spalało na przykład pelet, ogrzewanie ekologiczne, przerobione drewno. Ja myślę, że tutaj gdzieś też powinno być jakieś wsparcie państwa, jakieś rozwiązanie systemowe.
Absolutnie tak. To, o czym pan przed chwilą wspomniał, rozwiązania systemowe są podstawą. Trzeba sobie określić cel, do którego mamy dążyć, środki i czas, który jest nam na to potrzebny. Teoretycznie te wszystkie elementy są zawarte w programach ochrony powietrza. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, tutaj mamy pewne wątpliwości, oczywiście co do przede wszystkim tempa. Każdy z nas chciałby, żeby te zmiany w jakości powietrza zachodziły na większą skalę i szybciej. Ja zawsze podaję przykład gospodarki wodno-ściekowej, która została zrewolucjonizowana na terenie Bydgoszczy. W sposób wyraźny widać, że na to niestety trzeba sporo czasu. W przypadku
mamy telefon
też
od pana Grzegorza z Czernikowa. Panie Grzegorzu, słuchamy. Dzień dobry.
Proszę państwa, proszę panów, ja bym się skłaniał ku edukacji, bo powiem dlaczego. Jeżeli idzie się na rynek, bo miałem też taki problem odnośnie z piecem, gdziekolwiek się pójdzie do jakiejśkolwiek hurtowni czy tam producentów kotów, każdy ma dobry, albo bardzo dobry, albo najlepszy. Nie ma tej świadomości. Nikt nie chce być przysłowiową butelkę. Na
no, każdy sroka swój ogon chwali, ale my też powinniśmy mieć swój rozum.
Oczywiście, no ale proszę pana, nie każdy jest na przykład znawcą, każdy jest w swojej dziedzinie i trudno jest. Chodzi o to, żeby z urzędu była edukacja, czy w gminach, czy w urzędach miastach, taka, no, czego się trzymać, jak tu...
Rozumiem pana postulat. Panie Jacku, co pan na to?
Tak, to racja. Edukacja na pewno jest jednym z elementów, który jest nieodzowny do poprawy jakości powietrza, ale zwracam uwagę również na to, też już dzisiaj chyba na ten temat mówiliśmy, wprowadzanie jednak certyfikatów. Nie tylko na spalane paliwa, ale również
na piece, które
na piece
mamy w domu. Kolejny nasz telefon. Halo, halo.
Witam serdecznie.
Tak.
Pan Grzegorzewski, mieszkam w dzielnicy Osowa Góra i teraz tak, ulica powiedzmy 60 domków, większość ma piece gazowe. Jak instalowano te piece gazowe, to gaz był finansowo korzystny. I teraz
a dzisiaj prawie 3 złote za litr.
Mnie niepokoi w tych audycjach dyskusja, na której i gość, i redaktor koncentruje się na wymieńmy piece. Wymiana pieca to nie jest problem. Państwo ma instrument, schodzimy z akcyzy na gaz. Nawet mówmy się w okresie zimowym, od powiedzmy 1 września do końca kwietnia. Tutaj państwo mówi o ekologii, zastanawia się, państwo mówicie piec. Piec nie jest problem, bo nawet...
Cały czas też dziękujemy panu za tą opinię, a ta cały czas też postulujemy jedną rzecz, by państwo miało swoje systemy zachęty finansowej. Ja wiem, że w tej chwili gaz jest bardzo drogi, prawie 3 zł za litr, szczególnie w okresie grzewczym te firmy podnoszą ceny za ten gaz, ale tu także musi być rola interwencji państwa, które, no chociaż my też mamy wolny rynek z gazem w tej chwili i można poszukać gazu tańszego. Coś wiem o tym, bo sam tym palę, ale jak pan sądzi, panie Jacku, jak to powinno wyglądać?
Nie chciałbym się wypowiadać na temat polityki energetycznej państwa, ale generalnie to, o czym i słuchacze, i pan wspomniał, jest chyba oczywiste. Tak, potrzebny jest interwencjonizm państwowy w tym zakresie.
Czyli rozwiązania totalnie systemowe.
Bez tego elementu samorządy lokalne, chociaż nie wiem, jakby się starały, ile pieniędzy wkładały, w stopniu, który jest wymagany do poprawy jakości powietrza, niestety chyba sobie nie poradzą.
Nie poradzą, bo na to trzeba dużych pieniędzy, żebyśmy po pierwsze budowali jakieś takie lokalne ciepłownie, które by całe stare kwartały miast obejmowały. No, mamy takie miasta, które muszą się bardzo brutalnie już w tej chwili nad takimi rozwiązaniami zastanowić. Dla przykładu ten nieszczęsny Kraków. A czy my nie powinniśmy pójść ciosem wyprzedzającym i zrobić to, nim u nas będzie tak niedobrze?
Wydaje mi się, że jednak Kraków i południe Polski z racji ukształtowania terenu ma nieco gorsze warunki, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się i dyspersję zanieczyszczeń. Oczywiście żadne pocieszenie dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, ale...
To i też do nas dojdzie.
Dojdzie, nie dojdzie. Ten dolinny układ, zwłaszcza w Bydgoszczy, jednak skutkuje takimi tendencjami do powstawania tych incydentów smogowych. Jeżeli te warunki przewietrzania się poprawią, ponad wszelką wątpliwość poprawia to sytuację aerosanitarną.
A więc mamy w tej chwili taką sytuację, że głównym trucicielem, głównym producentem tego złego powietrza jesteśmy niestety my, przez to, że palimy złymi jakościowo materiałami i mamy złe jakościowo piece. Wiele zależy od nas, wiele zależy od zawartości naszych kieszeni, ale wiele zależy też od państwa, które powinno interweniować w tej sprawie i nie dać się nabrać na to, że cyklon Dietrich przewieje nam ten problem, bo to zanieczyszczenie powietrza nadal będzie, a udowodnimy to właśnie w tej rozmowie. Jeszcze nie tak dawno zanieczyszczenie powietrza kojarzyliśmy przede wszystkim z południem Polski, ze Śląskiem, a teraz docierają do nas bardzo niepokojące informacje, że problem tyczy całego kraju, nawet województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie przecież mamy strefę biosfery Bory Tucholskie, a tu się okazuje, że na 50 miast, które w Europie są najbardziej zanieczyszczone, aż 33 znajdują się w Polsce, z tego kilka w naszym województwie. I w związku z tym połączyliśmy się z panem Pawłem Szypulskim z Fundacji Greenpeace Polska. Witamy pięknie.
Dzień dobry.
Co się stało, że nagle niebo nad Polską stało się pełne smogu?
Stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, my lepiej rozumiemy ten problem. Mówię my, opinia publiczna, ponieważ problem smogu w Polsce to jest problem, który mamy od wielu lat. I to nie jest tak, że nagle coś się zmieniło. Wręcz niestety przeciwnie. Sytuacja utrzymuje się na bardzo złym poziomie od wielu lat. I zanieczyszczenie powietrza jest problemem, który nęka nasz kraj od południa do północy. Oczywiście ze wskazaniem na pewne województwa bardziej takie jak śląskie czy na przykład łódzkie, które są szczególnie brudne, ale jest problemem, tak jak pan powiedział, również województw, które stereotypowo powinno nam się wydać, żeby nie być czystsze, tak jak na przykład kujawsko-pomorskie. Natomiast druga rzecz, o której należy powiedzieć, czyli dlaczego teraz? Dlaczego w ostatnich dniach sytuacja się tak bardzo mocno nasiliła? Wynika to z tego, że jest po prostu bardzo zimno, a głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest to, co wydobywa się z naszych domowych kominów. Palimy w domach węglem, palimy drewnem i to jest największe źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce.
A więc nie kopalnie, nie huty, nie duże zakłady przemysłowe, tylko my?
One są na drugim miejscu. Ta gradacja wygląda tak, że największe, zdecydowanie największe źródło to są domowe piece, potem przemysł i energetyka, czyli te duże kominy, a potem na trzecim miejscu i to w bardzo umiarkowanym stopniu, coś co stereotypowo często kojarzymy ze smogiem, czyli transport samochodowy. On jest problemem w niektórych miastach, takich jak na przykład Warszawa, ale duży udział zanieczyszczenia samochodowego w takim ogólnym bilansie smogowym to jest raczej wyjątek niż szczegóła.
No i mamy taką sytuację, że akurat okres grzewczy, że akurat brak wiatru, że akurat stojące powietrze, że akurat sporo pary wodnej i to wszystko, co normalnie gdzieś tam rozwiewa, no właśnie, czy gdzieś rozwiewa, pozostaje na miejscu.
Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda i to widać często gołym okiem. Mi się zdarzyło ostatnio być na przykład w Tucholi, która nie jest objęta monitoringiem i dokładnie widać, jak wieczorem ulice miasta zasnuwa taka ciężka, sina mgła. To jest sytuacja tak naprawdę, którą moglibyśmy kojarzyć bardziej z takimi miastami jak Delhi czy Pekin, że nagle smog w ogóle widać, ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne w momencie nawet, w którym go nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Więc my niestety w Polsce i również w województwie kujawsko-pomorskim mamy ten problem w taki bardzo prosty sposób widoczny.
W stolicy Borów Tucholskich.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzieje się tak dlatego, że właśnie po południu zaczynamy palić piece w domach i no i to zanieczyszczenie powietrza się wydobywa na nasze ulice. Druga rzecz, którą bardzo mocno widać, jak przeglądamy takie dane roczne, to jest intensyfikacja tego problemu w miesiącach zimowych. Także to bardzo dobrze i bardzo dokładnie pokazuje, jakie jest źródło, skąd się bierze to zanieczyszczenie powietrza w tak niebezpiecznych stężeniach.
Obserwujemy w ostatniej dekadzie, a może nawet i dwóch dekadach, wręcz boom budownictwa jednorodzinnego. Wydawać by się mogło, że to już jest budownictwo współczesne, budownictwo nowoczesne, budownictwo świadome ekologii, świadome ochrony środowiska i te budynki powinny być zaopatrzone w takie piece, które nie tylko są bardzo wydajne, jeśli chodzi o ciepło, ale także nieszkodzące lub najmniej szkodzące środowisku.
No niestety jest wręcz przeciwnie. Ten boom jest powiązany ze wzrostem problemu zanieczyszczenia powietrza wynikającego właśnie z takich domowych instalacji. A dzieje się tak dlatego, że w Polsce nie mamy dobrych przepisów. I to widać na bardzo wielu poziomach związanych z problemem smogu. Widać to dokładnie w tym, o czym pan powiedział, czyli w jakości pieców, które możemy sobie instalować w domach. U nas nie ma żadnych przepisów, które by ograniczały możliwość instalowania takich najprostszych XIX-wiecznych w zasadzie instalacji. Takich, które w sąsiednich krajach w ogóle nie są dopuszczane na rynek.
Taki piec kaflowy, więc... czy taka koza po prostu, w której spali wszystko?
Taka właśnie przykładowa koza, tak zwany kopciuch, czyli taki pies, do którego mogę wrzucić absolutnie jakąkolwiek rzecz, to jest niedopuszczalne na wielu rynkach środkowoeuropejskich i nie powinno być dopuszczalne, bo efekty są, jakie widzimy. Druga rzecz, która w Polsce jest wielkim problemem, no to jest to, że my palimy wszystkim. Palimy odpadami węglowymi, rzeczami, które nie powinny być w ogóle wpuszczane na rynek i bardzo długo nie były. Te przepisy zostały zmienione. I trzecia taka rzecz, która jest bardzo doskwierająca, bardzo prosta do rozwiązania, to jest kwestia tego, kiedy my się dowiadujemy o problemie smogu. I to jest gdzieś taki symbol, myślę, tego problemu, jak smog nie jest traktowany poważnie przez nasze władze. Jedno rozporządzenie ministra środowiska mogłoby doprowadzić do tego, że poziomy alarmowe byłyby ogłaszane u nas w tym samym momencie, co na przykład na Węgrzech czy w Czechach, a tymczasem są przy poziomie zanieczyszczenia trzykrotnie wyższym niż w tych krajach. Byśmy mieli trzykrotnie mocniejsze płuca niż Węgrzy czy Czesi.
Mówimy o odpadach węglowych, mówimy o pelecie, mówimy o brykietach. Czy te materiały, którymi my palimy, podlegają jakimś normom? Czy one muszą spełniać jakieś określone warunki?
Tutaj muszę zrobić małe, nie wiem, sprostowanie może, czy przypis do tego, co pan powiedział, bo pan wymienił kilka rodzajów paliwa, które są dostępne
różnych,
na naszym rynku, ale one są bardzo od siebie różne. I palenie peletem w kotle, w takim dobrym kotle, to jest jedno z najczystszych rozwiązań, jakie możemy zastosować. Wtedy, kiedy musimy w ogóle czymś palić, oczywiście.
Pelet.
Tak. To jest pelet w dobrym kotle. To jest jedno z rozwiązań, które jest możliwie najlepsze wtedy, kiedy nie możemy się korzystać z sieci ciepłowniczej na przykład. Natomiast węgiel taki jak muły, miały, wiele ekogroszków, które są dostępne na naszym rynku. W Polsce można kupić ekogroszek, który ma węgiel brunatny. To się w głowie nie mieści. Takiego paliwa w ogóle się nie powinno palić w domu. Od biedy może w elektrowni, która ma dobre filtry, ale...
Normy dopuszczają?
no w Polsce można handlować praktycznie wszystkim w tej materii. Mieliśmy przepisy, które do 2004 roku ograniczały możliwość sprzedaży takich odpadów węglowych, natomiast one zostały usunięte i w tym momencie od lat kolejne rządy nie mają woli do tego, żeby tę kwestię uregulować.
Siła lobby węglowego?
To jest wprost siła lobby węglowego. Płacimy naszymi płucami, naszym zdrowiem za rentowność kilku konkretnych kopalni, które właśnie takie odpady węglowe sprzedają. Zamiast je utylizować, utylizują je w naszych piecach i płucach. I niestety jest to bezpośrednio rachunek, jaki wystawia nam polska węglowa energetyka.
Panie Bawle, a czy to na opakowaniu takiego ekogroszku jest gdzieś wyszczególnione? Ile tego pójdzie w powietrze i co pójdzie w powietrze? Czy producent nie musi?
Niestety nie. Niestety taka osoba, która chciałaby być bardzo odpowiedzialna i dobrze dobierać paliwa, z którego korzysta, ma bardzo utrudnione zadanie, bo właśnie nie mamy przepisów, które by kogoś obligowały do tego, żeby precyzyjnie opisywać. Myślę, że wielu z tych Państwa, którzy słuchają i którzy w domu mają indywidualny piec, pewnie spotkało takie paliwa, które zapychają komin i tym podobne rzeczy. I to są właśnie konsekwencje takich właśnie śmieciowych paliw. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy też pamiętali, każdy węgiel i każde drewno, takie zwykłe drewno nieprzekształcone w pelet, będzie szkodliwe. Jak długo będziemy uzależnieni od takich źródeł ciepła, tak długo będziemy się z tym problemem borykać. Potrzeba dużych systemowych działań, potrzeba na przykład ocieplenia budynków. W Polsce mieszkamy w ogromnej części budynkach, które są w ogóle nieocieplone lub ocieplone w bardzo małym stopniu, a to jest niezwykle ważne. Jeżeli nasz dom jest termicznie niedostosowany do warunków, w których żyjemy, no to musimy do kotła sypać ogromne ilości paliwa. Pieniędzy przy okazji, dokładnie. W efekcie przez komin wydostaje się, mówiąc wprost, trucizna, bo to zanieczyszczenie powietrza jest bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia, co pokazują dziesiątki badań zarówno z Polski, jak i z całego świata. I druga sprawa to właśnie to, że niestety to są brudne paliwa i tutaj potrzeba systemowych rozwiązań.
Systemowych rozwiązań to sprawa już władz, to sprawa rządu, ale mamy także to, co płynie do nas z Unii Europejskiej. Do 2030 roku bodaj 30% energii uzyskiwanej w Polsce ma być energią czystą. Mamy przepisy unijne dotyczące jakości powietrza i później spoglądamy na mapę Europy i widzimy, że wszystkie te punkty zagrożeń jakości powietrza w Europie przede wszystkim lokalizują się w Polsce. Jak przepisy unijne mają się do naszych?
Przepisy unijne mają się tak, że część z nich jest oddalona jeszcze w czasie. W tych kluczowych dla nas obszarach jeszcze jedną rzecz mogę dołożyć do tych, które pan wymienił, mianowicie unijne normy dotyczące kotłów, które będą mogły być wprowadzane na rynek. Od 2020 roku będą bardziej restrykcyjne przepisy i na szczęście Ministerstwo Rozwoju pracuje nad naszym polskim rozporządzeniem w tej sprawie, które możliwe, że ograniczy takie złe kotły, dostępność takich złych kotłów już od 2018 roku. Więc to jest jedna sprawa, natomiast no my musimy te przepisy europejskie wdrażać, czego nie robimy. Czego konsekwencją jest to, że mamy jako Polska problemy prawne. Mamy sprawę w Trybunale, którą wytoczyła nam Komisja Europejska i wytoczyła ją w trosce o zdrowie Polaków. Nasze własne państwo nie dba o nasz własny interes. Więc tutaj widzimy, jak bardzo Komisja i Unia Europejska są nam potrzebne w Polsce, żeby zadbać o nasze własne zdrowie.
No ale przede wszystkim to my powinniśmy zadbać o nasze własne zdrowie.
Oczywiście.
Powiedział pan, że to przede wszystkim indywidualni odbiorcy i producenci ciepła, czyli my w naszych domach tworzymy ten smog, który później zalega nad Polską. Przemysł i transport są dopiero na kolejnych miejscach. Dziękuję pięknie. O problemach powietrza w Polsce i nie tylko, bo przecież to nie zna granic, opowiadał nam pan Paweł Szypulski z Fundacji Greenpeace Polska. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A więc rozwiązania systemowe, które już od przyszłego roku będą u nas wprowadzane. Pan Jacek Goszczyński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ile pana zdaniem, panie Jacku, potrzeba lat, żebyśmy doszli do tych standardów europejskich, żebyśmy przestali być tą czerwoną plamą w Europie?
Chciałbym, żeby od jutra.
O, to każdy by chciał, a tak naprawdę?
Ale tak naprawdę myślę, że to jest proces rozciągnięty przynajmniej na 10 do 20 lat, nie mniej.